Kurier w samo południe.
Wracamy na antenę Radia Wnet, Kurier w samopołudnie. Gdzieś tu wpadł Milo Curtis, może jeszcze wpadnie, może jeszcze usłyszymy Milo Curtisa na antenie Radia Wnet, nie tylko muzycznie, ale także słownie, ale tymczasem temat zapowiadany w Kurierze w samopołudnie. Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zapowiadany i dzisiaj, i w tydzień temu, czyli część druga perypetii pewnego dżentelmena z Dolnego Śląska, który no, narobił zamieszania. Tydzień temu rozmawialiśmy o rodzinie, o pani poseł Izabeli Bodnar, o jej mężu, o jej interesach, o finansowaniu kampanii wyborczej niektórych polityków ugrupowania Szymona Hołowni, a teraz pan redaktor temat rozszerza i przedstawia bardzo niezwykłą postać. Postać pana, który udawał mecenasa, a tak naprawdę nie miał żadnego magistra, tylko miał talent po prostu.
No właśnie, to jest pytanie. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie. Co do kwestii, no właśnie, ów głównego bohatera, można powiedzieć, tego tematu, to trzeba powiedzieć, że jest to gotowy scenariusz na film sensacyjny, czy wręcz jakiś cykl seriali dotyczących tego, jak nie mając żadnego wykształcenia, można wspiąć się na szczyty. To mógłby być taki remake kariery Nikodema Dyzwy, bo to trochę tak wygląda. Zresztą prokurator, który sporządził akt oskarżenia w tej sprawie, właśnie oparł się na tej powieści słynnej zresztą kariery Nikodema Dyzwy. Chodzi o Tomasza J., człowieka, który pochodzi z Aleksandrowa Kujawskiego, który, jak się okazuje, był z wykształcenia technikiem, elektromonterem, a faktycznie w ciągu kilku lat stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce. Tak można to trochę żartobliwie powiedzieć, bo to był człowiek, który przynajmniej 2 lata na szczytach salonów polityczno-biznesowych obiecywał wszystko, dosłownie wszystko. Od załatwienia stanowiska w Najwyższej Izbie Kontroli, przez kontrakty w spółkach Skarbu Państwa, dotacji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, spotkaniu z ministrem, z posłem. No naprawdę ten zakres usług, tak zwanych w cudzysłowie mówiąc, Tomasza J., był bardzo duży. Przy tym był bardzo przekonywujący, bo okazało się, że jeździł niemal identyczną limuzyną, jaką jeździ prezydent Andrzej Duda, z podłączonymi takimi świetlnymi sygnałami, czyli tak zwanymi bombami, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, wokół siebie rozsiewał taką atmosferę człowieka służb, osoby posiadającej wpływy w służbach specjalnych. Zresztą sam sugerował, że sam jest ze służb specjalnych, a faktycznie okazało się, i tu już sprowadzając trochę tą historię do, przynajmniej na wstępie, do końca, okazało się, że to był człowiek, który oprócz posiadanych talentów, pewnie wrodzonych, uczył się manipulacji i technik z popularnego w Polsce serialu Rancho, a konkretnie od bohatera tego serialu, wójta, doradcy wójta, niejakiego Czerepacha. No i to jest najbardziej, no, można powiedzieć, szokujące, że człowiek, który uczył się no, serialu Rancho, no, de facto nabił w butelkę najważniejszych polskich urzędników, polityków, biznesmenów, menadżerów.
Ale właśnie nabił w butelkę, ale nie zrobił żartu, nie wkręcił nikogo dla zabawy. To się prank nazywa w języku angielsko-młodzieżowym w Polsce. Tylko
zrobił na tym ogromne pieniądze.
Właśnie, zrobił na tym biznes. To biznes, któremu się od paru lat przygląda Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc dobry zrobił kawał.
No kawał, no, niektórzy pewnie do dzisiaj obawiają się o to, jak ta sprawa się zakończy, bo trzeba powiedzieć, że sprawa, no, można powiedzieć, w zainteresowaniu służb znalazła się w 2020 roku. Wówczas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła ściśle tajną operację. No i tu jest ciekawe, najprawdopodobniej z wykorzystaniem Pegasusa, czyli tego już legendarnego, można powiedzieć, systemu deszyfrującego produkcji izraelskiej. Śląskiej. No i zaczęła monitorować, inwigilować Tomasza J. Okazało się, że posiada on faktycznie kontakty z różnego rodzaju politykami, urzędnikami państwowymi, menadżerami spółek Skarbu Państwa. W listopadzie 2021 roku na podstawie bardzo obszernego materiału ściśle tajnego zgromadzonego przez ABW śledztwo wszczęła Prokuratura Krajowa, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. No i to jest początek, można powiedzieć, historii, która pewnie jeszcze zakończy się niejednymi zarzutami, bo z tej sprawy wyłączono już kilka wątków. W tej sprawie zarzuty usłyszeli byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Grzegorz J. W tej sprawie również wyłączono inne wątki, w tym właśnie wątek dotyczący męża obecnej posłanki Polski 2050, pana Macieja B., który jednocześnie był sponsorem tejże partii. To jest ten temat, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
A dobrze, teraz dobry moment, żeby to połączyć. Jak mąż pani poseł Izabeli Bodnar, pan Maciej B., wiąże się z panem Tomaszem J., czyli tym naszym bohaterem, tym naszym dolnośląskim Nikodemem Dyzmą?
To jest bardzo ciekawa historia. Otóż trzeba zacząć od tego, że pani poseł już od pewnego czasu wskazuje, że ona wraz z mężem padły ofiarą nagonki. Nagonki być może politycznej, związanej z tym, że firmy pana Macieja B. zaczęły być bardzo mocno kontrolowane przez służby skarbowe, czyli przez Krajową Administrację Skarbową. No i według słów pani poseł, oni byli tak zdesperowani, że zdecydowali się na tą ostatnią deskę ratunku, czyli właśnie Tomasza J., czyli ów właśnie pana Nikodema Dyzmę, który miał im pomóc w tym, aby te kontrole przestały nękać firmy odpadowe jej męża. No i tu zaczyna się właśnie historia. Maciej B. poznał Tomasza J. na jednym prawdopodobnie z kongresów energetycznych, ale ciekawe jest to, że obydwaj zostali sobie przedstawieni przez Przemysława Z. To jest obecnie prezes jednej ze spółek Skarbu Państwa, bardzo ważnej, energetycznej.
Ale obecnie z obecnego rozdania czy z poprzedniego rozdania?
On cały czas jest na stanowisku, utrzymuje się na tym stanowisku. Ja zapytałem
czyli
go o kulisy
wszystkich
tej sprawy. Ja zapytałem go o kulisy tej sprawy. On nie odpowiedział, nie chciał odpowiedzieć. Napisał mi tylko w SMS-ie, że nie będzie się wypowiadał ze względu na trwającą sprawę karną, bo w tej sprawie akt oskarżenia trafił do sądu 15 lutego tego roku, czyli dosłownie paręnaście dni temu. No ale ciekawe jest to, że właśnie prezes ważnej, istotnej spółki energetycznej państwowej poznał Macieja B., czyli biznesmena branży odpadowej, męża posłanki, dzisiaj już posłanki Szymona Hołowni, z Tomaszem J., załatwiaczem, człowiekiem, którego działania prokurator określił jako tak zwany dziki lobbying, czyli po prostu koszenie, mówiąc kolokwialnie, pieniędzy za załatwianie wszystkiego. Oni się poznali i Maciej B., jak wynika z materiałów śledztwa, miał liczyć na to, że Tomasz J. pomoże mu w załatwieniu po prostu pozytywnych rozstrzygnięć kontroli skarbowych. No i co się okazało? Okazało się, że Tomasz J. Początkowo nie wywiązywał się z tego należycie, bo te kontrole dalej trwały. No więc tam jest w fragmencie uzasadnienia aktu oskarżenia takie stwierdzenie, że Tomasz J. poszedł wabank. I to pójście wabank polegało na tym, że miał obiecać Maciejowi B., że on załatwi tą sprawę. Załatwi skręcenie tej kontroli na najwyższym szczeblu, czyli u ministra finansów. W tym czasie szefem tego resortu był Tadeusz Kościński. I tu ważna dygresja. Tadeusz Kościński był jednym z najbogatszych urzędników rządu Mateusza Morawieckiego. Naprawdę, wystarczy spojrzeć w jego oświadczenie majątkowe.
Wiele lat, wiele dziesięcioleci w bankowości, najpierw brytyjskiej, potem polskiej.
Dokładnie, więc jakby bardzo, bardzo zamożny człowiek. No i proszę sobie wyobrazić, że Tomasz J. obiecał Maciejowi B., że wręczy łapówkę ministrowi finansów. Ta łapówka miała opiewać początkowo na 180 tysięcy złotych, potem zbito ją, jej wysokość, podczas negocjacji do 130. To jest wszystko relacja prokuratury oczywiście. No i Maciej B. przekazał Tomaszowi J. na tą rzekomą łapówkę 80 tysięcy w gotówce. Kolejne 50 miał przekazać podczas kolejnego spotkania. No, wszystko wskazuje na to, jak twierdzą moi informatorzy, że istnieją nagrania z ów spotkania. Tym bardziej, że Tomasz Lot podczas tego spotkania udawał, że negocjuje łapówkę z Tadeuszem Kościńskim przez telefon. I to taka niemal filmowa scena, gdzie on rzekomo dzwoni do ministra finansów i mówi mu: słuchaj, ja ci sprzedam lokal o powierzchni, no nie wiem, 130 metrów kwadratowych. Ta wielkość tego lokalu miała odzwierciedlać kwotę łapówki. No, proszę sobie wyobrazić
złotych,
sytuację, kto mógł uwierzyć, że jakiś człowiek, nawet o rzekomo naprawdę szerokich wpływach, mógł negocjować z jednym z najbogatszych ludzi.
A jak rozumiem, zdanie prokuratury, łapówkę. Uwierzył w to mąż obecnej posłanki ugrupowania Szymona Hołowni, pan Maciej B.
Maciej B. uwierzył według prokuratury w ten teatralny, można powiedzieć, gest Tomasza J. i przekazał mu po tym telefonie 80 tysięcy w gotówce, jak twierdzi prokuratura, bo Maciej B. nie przyznaje się do winy, on twierdzi, że jest niewinny i że a cała sprawa jest elementem nagonki, wojny firm śmieciowych, w którą to wojnę mają być zaangażowani politycy PiS-u i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, to jest jakby linia obrony Macieja B. i jego żony Izabeli. Ale ta cała sprawa jest nieprawdopodobna dla mnie osobiście. Ja się zajmuję przez dziennikarstwem śledczym od wielu, wielu lat. I w głowie mi się nie mieści, jak jeden oszust bez wykształcenia mógł ograć naprawdę poważnych ludzi. Przecież on miał do czynienia z bardzo poważnymi biznesmenami, z czołówki, można powiedzieć, nie tylko menadżingu tego państwowego, ale również prywatnego. Coś nieprawdopodobnego. Znaczy, dla mnie osobiście ta historia, jeśli nie zostanie sfilmowana i nie powstanie na jej kanwie serial, to znaczy, że polska kinematografia naprawdę ma poważny problem. Bo to jest gotowiec. To jest gotowy scenariusz, który wydarzy się naprawdę i w którym można znaleźć nazwiska bardzo wielu osób. Jak ja zobaczyłem, nie chciałbym z litości, tak szczerze powiem, z litości dla jednego z byłych ministrów wymieniać jego nazwiska. Ale kiedy zobaczyłem jego zeznania i ten ów bardzo ważny minister, albo przynajmniej istotny, bo
ale z poprzedniego
rządu, z rządu Mateusza Morawieckiego, ów sekretarz stanu w zeznaniach stwierdził, że jego to wszystko przekonało, bo samochód luksusowy, a oprócz tego Tomasz J. przekonał go, że ten samochód ma taką niebywałą zdolność odbijania fotoradarów. Powiem szczerze, że jeśli istnieje taki samochód, to podejrzewam, że firma, która go produkuje, byłaby najlepiej notowaną firmą, może lepiej niż firmy Elona Muska, ale nie istnieje coś takiego. Jeśli naprawdę poważny minister rządu polskiego uwierzył w takie bajdurzenie, to bardzo źle o nim świadczy. Ja z litości tylko naprawdę nie wymienię jego nazwiska.
Proszę powiedzieć jeszcze w takim wypadku dwa słowa o tym, że jak rozumiem, Tomasz J. Wszystkich w zasadzie, wszystkie strony sporu politycznego na Dolnym Śląsku potrafił zmanipulować i potrafił wykorzystać.
Przede wszystkim on tutaj w Warszawie w tych elitach polityczno-biznesowych funkcjonował. On został wprowadzony bardzo sprytnie, zresztą on miał taki mechanizm swój, gdzie jedna osoba wprowadzała go na spotkanie, on na tym spotkaniu poznawał kolejne, zaprzyjaźniał się z kolejnymi osobami, już kolejne osoby go wprowadzały, a on już mógł powiedzieć, że zna tego, zna tamtego, i że posiada bardzo szerokie wpływy. W którymś momencie, ja powiem szczerze, mnie najbardziej szokował fragment rozmowy telefonicznej z pewnym bardzo znanym profesorem, też z litości nie wymienię jego nazwiska, w którym Tomasz J., powołując się na Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, mówi: słuchaj, ty się nie martw, ja już z Marianem rozmawiałem, będziesz szefem delegatury Najwyższej Izby Kontroli i tu bada miasto, w którym ta delegatura funkcjonuje. I ten profesor mu wierzy na słowo. On opowiada później, bo tam jest jeszcze kilka fragmentów tych stenogramów, on później opowiada: słuchaj, teraz nie mogę, bo jestem u Mateusza, domyślę premiera. I tam padają różne tego typu historie. Ale naprawdę, powiem szczerze, że czytając już to, co sporządził w uzasadnieniu, jak opisał tą całą sprawę prokurator Marcin Rodzaj z Katowic, to na naprawdę, no to już sam fakt, sama treść tego uzasadnienia, to już jest naprawdę gotowy scenariusz. Ja myślę, że prokurator Marcin Rodzaj wykonał kawał dobrej roboty, bo połapać się w tych wszystkich powiązaniach, nazwiskach, a naprawdę mówimy o dziesiątkach osób z polityki, czy nawet setkach, bo tam on po prostu spotykał się de facto ze wszystkimi. Tam padają nazwiska bardzo znanych
ale
polityków.
Ale to mamy jakąś aferę, która kiedy wypłynie i będzie wypływać także poprzez artykuły pana redaktora, jak ten w Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazeta Polska, aktualnym numerze, który dzisiaj trafił do kiosków. To jest taka bomba pod całą polską sceną polityczną. Wiele nazwisk będzie miało kłopoty.
Prawdziwa bomba, która bardzo poważnie przerzedzi scenę polityczną, to jest afera Collegium Humanum. Ta afera tak mocno pewnie tej sceny politycznej nie przerzedzi. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ja się spodziewam, że w tej sprawie jeszcze nie jeden polityk usłyszy zarzuty.
A w sprawie Collegium Humanum też Dolny Śląsk wszystko się jakoś tam kręci. Collegium Humanum, patrzę właśnie sprzed chwili, Aleksandra Gajewska, ważna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, oficjalny profil w Sejmie, wykształcenie Collegium Humanum, MBA tam zrobione.
Lista takich osób jest dużo dłuższa. Przede wszystkim na tej liście są nie tylko politycy czy PiS-u, Platformy, czy Konfederacji, ale również wielu samorządowców, również w Warszawie czy we Wrocławiu, co zresztą regularnie znakomicie ujawnia redaktor Marcin Tosz. Więc ja mogę powiedzieć tylko tyle. No, jeśli przechodzimy z tej afery Tomasza J., która jest niewątpliwie no, bardzo ciekawą historią, która pokazuje tylko, jak bardzo i jak łatwo jest dzisiaj no, ograć polityków, jacy oni są naiwni, jak łatwo jest wejść w to środowisko na Wiejskiej, czyli przy ulicy Wiejskiej, gdzie mieści się polski parlament, to jeśli dochodzimy do drugiej historii, czyli tej afery naprawdę potężnego skandalu z Collegium Humanum, to ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. To jest afera, w którą niestety zaangażowani są politycy każdej formacji. To po pierwsze. Po drugie, ja nie mam żadnego, ja jestem przekonany wręcz, że przy tej sprawie powinny zapaść bardzo surowe decyzje. To znaczy każda osoba, która kupiła dyplom, powinna być no, objęta ostracyzmem. To znaczy, jeśli ktoś faktycznie kupił dyplom w Collegium Humanum, to powinien zniknąć z życia publicznego i nie powinien piastować żadnej urzędniczej funkcji. Ja nie mam żadnych wątpliwości,
jest jakaś
że jest
szansa,
to bardzo kompromitujące.
Że ktoś tam zrobił uczciwie ten tytuł, to jest studia administracji biznesu.
No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, więc no, wierzę, że tak jest. Aczkolwiek te fakty, które no, codziennie praktycznie nowe pojawiają się w przestrzeni publicznej, wskazują tylko na to, no, że można mieć poważne wątpliwości co do tego. No, ja jednak wierzę, że są uczciwi ludzie, którzy z Collegium Humanum studiowali i
ale wiele
ten dyplom
jest
zdobyli.
Wniosków, że tam większość dyplomów, czy istotna część dyplomów była kupowana, że szli ludzie, często samorządowcy, być może także politycy, i kupowali za pieniądze dyplomy, które potem otwierały im ścieżkę do rad nadzorczych, do zarządów spółek i tak dalej, do dużych pieniędzy.
No niewątpliwie dla tych, którzy kupili te dyplomy, a potem zasiedli w radach nadzorczych, może być to potężny problem, bo jeśli okaże się, że te dyplomy były kupione, no wówczas okaże się również, że nie mogli zasiadać w radach nadzorczych. A co za tym idzie, pobierane przez nich wynagrodzenie no, było nielegalne. No więc no, ja się spodziewam i mam nadzieję, że tak będzie, że ci, którzy kupili dyplomy i zasiedli w radach nadzorczych, będą musieli zwracać wraz z odsetkami te pieniądze, które zarobili zasiadając właśnie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa na podstawie kupionych dyplomów. To nie może się rozejść po kościach. To jest za poważna afera i mam nadzieję, że zostanie ona dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę, chociaż patrząc na to, jak wygląda to na szczytach tej prokuratury, obawiam się bardzo, że niektóre wątki no niestety, ale nie mogą być nie do końca wyjaśnione, chociaż tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem wielkiej wiary, więc mam nadzieję, że w tej sprawie konkretnej prokuratura która nie będzie wciskać hamulca i wszyscy, dosłownie wszyscy, czy oni są z PiS-u, z Platformy, z Lewicy, czy z Konfederacji, a kupili dyplomy, będą surowo ukarani, a tu nie chodzi tylko o zarzuty karne, tak, czy ewentualne skazanie potem. Tu chodzi również o odpowiedzialność cywilną. Ci, którzy tak robili, nie powinni już nigdzie, nigdy funkcjonować w przestrzeni publicznej.
I o tym mówił Piotr Nisztor. Afera, która może wstrząsnąć całą polską sceną polityczną, odlewam do prawa. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki, kłaniam się nisko, pozdrawiam.
Do zobaczenia. Tej audycji mogli Państwo wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów i wysłuchać i zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Powtarzam to, powtarzamy to często, bo to jedyna droga do tego, żeby takie rozmowy mogły się na antenie Radia Wnet i w ogóle w polskiej przestrzeni publicznej pojawiać. To tylko wsparcie naszych patronów pozwala na trwanie i realizowanie kolejnych audycji przez Radio Wnet. Tym apelem kończymy. Kurier Samopołudnie jest godzina 13:02. Za chwilę serwis informacyjny. A potem dzisiaj środa, to potem na antenie Radia Wnet zagości Tomasz Wybranowski. Więc zostawiam Państwa w dobrych rękach i do usłyszenia.